chwilę, to jest polski kościół misyjny Masada. Amen? Dziękuję wam, że w taki upalny dzień jesteście tutaj z nami. Szczególnie serdecznie witam tych, którzy są pierwszy raz. To jest Marek z rodziną, tak? Z Darmstadt. Witamy was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i życzę wam szczególnego Bożego błogosławieństwa na tym miejscu. Odczuwam taką, przy tym uwielbianiu odczuwam taką Bożą obecność. Jeżeli masz teraz potrzebę do modlitwy albo jakieś sprawy, to nie czekaj. Czy wierzymy, że nasz Bóg jest największy? Czy wierzymy, że ten Bóg jest żywy? Czy wierzymy, że ten Bóg może rozwiązać każdy problem? Amen. Czyli może rozwiązać twój problem? Tak? Chcesz się o to modlić? Będziemy się modlić. O, tutaj znowu piszczy, idę tam. Ojcze Wszechmogący, proszę ciebie za Kariną, aby te jej problemy zostały rozwiane tak, jak rozwiewa się mgłę, że przyjdzie twój przy powieści Salomona 19:17. Kto się lituje nad ubogim, albo kto wspomaga ubogiego, kto pomaga ubogiemu? Strona 720, ci co z wiatrakami, 720, księga przypowieści Salomona. Kto pomaga ubogiemu? I tam jest druga część, to co chciałem was zapytać. Ten pożycza Bogu. Aleluja. Chciałbyś pożyczyć Bogu piątkę? Jest napisane, że do Niego wszystko należy. 720, 19, 17. Kto lituje się nad ubogim? Co tam pisze dalej? Ten pożycza Panu. Pożyczyć Bogu. Co jest napisane w Biblii? Do Niego wszystko należy. I On przychodzi do ciebie i chce piątkę od ciebie. Pożyczyć Bogu? To jest super coś, nie? Mówi sobie, ej, to nie ma tak z wierzącymi. Ci powiesz, słuchaj, najwyżej oddam ci w niebie albo coś takiego. Tu nie ma tak. Pożycza Bogu. Chcielibyśmy pożyczyć Bogu? Nie ma lepszego banku. Wszystko przemija, tak? Ten, kto pomaga ubogiemu, wspiera ubogiego, pożycza Bogu. Koniec, kropka. Dzisiaj mówimy o pomaganiu. Jeszcze muszę jednego triku użyć na początku. Kogo teraz może... Gdzie to włożyłem? Tutaj mam. Mirek, ja go znam, to on się nie obrazi. Ja pożyczam ci dwie dychy, tak? Ty bierzesz. Biblia mówi tak. Jeżeli pożyczacie, nie spodziewajcie się zwrotu. Czyli ja jestem w tej głupiej pozycji. Jeżeli pożyczacie, nie spodziewajcie się zwrotu. To jest pozycja ludzi wierzących, tak? No myślę, to fajnie. Wziął dwudziestkę i tyle. Ale teraz Biblia z jego strony mówi tak. Nic nikomu nie bądźcie dłużni oprócz miłości wzajemnej. Czyli ta relacja między bieżącymi jest taka, że ja pożyczam, ja przerzucam to na niego. A Biblia mówi, on nie ma być nic winny jak tylko miłości wzajemnej. To jest jego obciążenie. Dawaj te 20 z powrotem. Tak działa ten system biblijny. Kto pożycza, niech nie spodziewa się zwrotu, ale to jest problem tego, kto wziął. Prawda? Bo ktoś mówi, ej, to my tacy naiwni, my pożyczamy, my nie mamy się spodziewać zwrotu, kto nam w końcu odda, jak my wszystko rozdamy. Nie, Biblia mówi, ta strona druga, która wzięła, to jest jego odpowiedzialność. Nic nikomu dłużni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Tak? Znamy te słowa na pamięć. Amen? Tak funkcjonuje Boże Słowo. Chcemy pożyczać Bogu? Tak sobie, nie? Biblia mówi w wielu miejscach o pomocy, pożyczaniu. Zobaczymy jeden fragment. Też Jezus był konfrontowany z tym słowem właśnie. co jest powiedziane na temat samego sądu. Wy dobrze znacie to słowo, bo oni tam ciągle mówili o sądzie, nie? Tak? No, znacie, znacie. Co Jezus powiedział na temat sądu? Przeczytamy ten fragment, bo to jest właśnie o pomaganiu. Strona 1061 w brytyjskich od góry, 31 werset po prawej. Ewangelia Mateusza, 25, 31 werset. Jak ktoś ma na komórce, to nie wiem, która strona. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Prawda, że fajnie? Nie wiem, jak to będzie, ale to się zapowiada coś wielkiego. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Chcemy być w tej grupie? Chodźcie, ja to mówi. Idę przygotować wam miejsce. Tak? Mówił tak. Nie zostawię was sierotami. Idę przygotować wam miejsce. I teraz mówi o tym. Król zawoła. Chodźcie, błogosławieni ojca mojego, aby wziąć w posiadanie to, co przygotowałem. Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Uważajcie na to słowa, że błogosławieni ojca. Tak? Czyli ci, którzy ojca wywyższali, ojcu dobrze życzyli. Szczęśliwi byli w ojcu lub szczęśliwi byli z ojcem. Tak to można przetłumaczyć dalej. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. To jest o uchodźcach znowu. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. To jest nakaz Biblii, tak? Łaknąłem, czyli bardzo chciało mi się jeść, bo łaknąć to jest więcej niż tak mieć trochę głoda, tak? Bo jest napisane, że na krzyżu łaknął. Miał pragnienie, wielkie pragnienie. Daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Nie jest Zauważ, że w Biblii nie jest nigdzie powiedziane o pożyczaniu pieniędzy w tym momencie, tylko o zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka. Jedzenie, ubranie, dach nad głową i te, oprócz tych fizycznych, bardziej te takie też emocjonalne, że odwiedzić kogoś, wiecie, to jest po chrześcijańsku odwiedzić kogoś w szpitalu, nie? Jak ktoś jest w szpitalu ze zboru, to wszyscy od razu przyjdą. Ale jak ktoś by był w więzieniu, to ja nie wiem, czy by było tak wielu chętnych. Co powiesz pracy? Byłam wczoraj w więzieniu, odwiedziłam koleżankę. Każdy powiedział, ale ma koleżanki. Prawda? To już nie byłoby tak może ładnie. Ale Jezus wymienia te potrzeby emocjonalne na równi z tymi fizycznymi. Że odwiedzić kogoś, to znaczy zbudować, porozmawiać z nim, żeby podnieść go na duchu, tak? I śmiało tutaj wymienia szpital na równi z więzieniem. Dla niego nie ma różnicy. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Uważaj, tam byli błogosławieni ojca, a tu się pojawiają sprawiedliwi. Czy są ci sami? Sprawiedliwi. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy ciebie łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? Oni sprawiedliwi są, oni się pytają, ty, ale przecież ty nigdy nie byłeś godny. No jak? O co tu chodzi? On stwarza tą sytuację, opowiada tą historię, żeby coś zobrazować. A kiedy widzieliśmy cię przechodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, albo przychodziliśmy do ciebie. A król odpowiadając powie im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wow. Czyli co? Tu chodzi tak o tych takich malutkich braci, co przychodzą raz w roku do kościoła? Że takie malutki, oni wie, że są tacy malutcy? Czy po prostu chodzi o dzieci? Bo niektórzy to przyjmują, że należy pomagać dzieciom, bo co są ci mali bracia? Czy są ci tacy bracia słabi w wierze, którzy przychodzą tak i nie przychodzą? Cokolwiek uczyniliście, jest w innych tłumaczeniach napisane, jednemu z tych najmniejszych. I to nie wiadomo, czy chodzi o najmniejszego w wierze, że on tam ma wiarę taką malutką jak ziarnko, ale ma. Albo jednemu z tych najmniejszych w sensie fizycznym, że na przykład dziecku. Nie wiadomo. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, jeśli chodzi o strony duchowej albo fizycznej, to mnie uczyniliście. I on na podstawie tego sądzi narody. Nie na podstawie tego, ach, ile znałaś Biblii na pamięć. No ja znałam, ale nie wiedziałam, gdzie to jest napisane. Ale to nie ma dla niego znaczenia. On nie sądzi na podstawie tego, czy chodziłeś do dobrego kościoła. Jakiego kościoła? O, zielonoświątkowy. O, no to sama nazwa jest dobra, w porządku, na prawą stronę. Fajna nazwa, podoba mi się, taki zielonoświątkowy. A ktoś tam był w różowym. O, to nie. To nie. To nie chodzi. A oni o nazwę tylko na podstawie tego, co zrobiliśmy praktycznie swoim bliźnim. Praktycznie realizując to prawo miłości. Co zrobiliśmy? I według tego on sortuje wszystkich. On nie może powiedzieć, no ale ja byłem 30 lat w zborze. No i co zrobiłeś? Co z tego, że byłeś? Co z tego, że byłeś? No to jeszcze nic. No ale ja byłem w takim dobrym zborze. O, tam pastorem to... Och, to tam się działo. No ale co ty zrobiłeś? Pytanie jest proste. Proste potrzeby człowieka. Emocjonalne i fizyczne. Takie zwykłe. Co ty zrobiłeś? I na podstawie tego prawa on będzie sądził. Nie musisz znać wszystkich przepisów Starego i Nowego Testamentu, bo to jest dosyć proste. Bo zapytany, a które przykazanie jest najważniejsze? On powiedział, przykazanie miłości. Koniec. Przecież to jest proste. Każdy może zapamiętać. Przykazanie miłości. Miłuj Boga i bliźniego. I to jest wszystko. I powiedział, w tym się streszcza wszystko. I prorocy, i księgi, i zakon, i tak dalej. I po prostu wystarczy to zapamiętać, jedno zdanie. I według tego żyć. Nieważne, w jakim kościele będziesz, większym czy mniejszym, bardziej zielonym, czy dłuższa będzie nazwa, czy może większy budynek. Nie jest to takie ważne. Czy pomagamy, czy żyjemy według tego prawa miłości, tak on by chciał? To jest pytanie. Bo my myślimy, że trzeba zrobić coś tak nadzwyczajnego, tak wow. A on mówi jednemu z tych najmniejszych. W innym miejscu jest napisane, jeżeli podałeś komuś kubek wody, no w tamtych czasach kubek wody to była duża przysługa, wiecie, bo nie było tych automatów ani sklepów tam na pustyni i nigdzie, to po prostu kubek wody, to nie pozostanie bez zapłaty. Czyli nie chodzi o takie wielkie rzeczy, że tylko kubek wody na przykład. Okej? Jak tam jesteśmy daleko z techniką? Jesteśmy gotowi? Odpalamy? Teraz zrobimy krótką przerwę. Chciałbym wam coś pokazać, a później będziemy dalej rozważać Boże Słowo. Światło.
one of the oldest civilizations in the world. With a population of 1.2 billion people, 1,000 dialects, 33 million gods, the diversity of India is nothing short of mind-blowing. And its uniqueness lies somewhere in this clash between its future and its ancient past.
I'm Grant Wendell.
Muszę tylko wyjechać. Ja już znam ten film na pamięć, ale dlaczego pozwoliłem sobie dzisiaj jeszcze raz go włączyć. Parę lat temu telewizja australijska, to jest państwowa telewizja, nakręciła film tak naprawdę o naszym człowieku. I dostaliśmy jakby prawa rozpowszechniania tego filmu za darmo, jako fundacja. I dlaczego o tym teraz mówię? To co tam pokazywali, to był stan sprzed paru lat, bo on w tej chwili nie jest tylko 5000 i tych sierocińców też jest dwa razy tyle, tylko że Abraham jest trochę bardziej siwy. Dlaczego o tym mówię? Za tydzień, dokładnie w niedzielę o 16, on będzie tutaj i będziemy mogli z nim porozmawiać, modlić się, dowiedzieć się, jak założyć 5000 zborów. Oni zakładają tam jeden kościół dziennie w tej chwili. Gdyby u nas było takie pragnienie Boga w Niemczech, to też moglibyśmy założyć ileś tysięcy zborów, przynajmniej dla Polaków, prawda? Powie o swojej pracy. Nie było łatwo, nawet teraz w ostatnim tygodniu. W sumie to, że przyjedzie na 3 dni, to jest takie trzecie podejście. Raz otrzymał odmowę wizy wjazdu do Polski, drugi raz otrzymał odmowę wjazdu do Niemiec i na nasze zaproszenie kościoła Masada, drugie poprawione zaproszenie, dostał wizę na 3 dni. Także przylecą gdzieś to tam zanika, coś tam, ale ja nie potrzebuję. Przylecą w piątek, w sobotę będziemy w Wuppertalu cały dzień i w niedzielę cały dzień tutaj. Zapraszamy na niedzielę na 16, aby spotkać się z niezwykłym człowiekiem. Temat dzisiaj był, czy pomagać i jak pomagać. Ten poziom biedy, który widzieliśmy tam, bo ktoś mówi tak, no ale w Polsce też nie jest różowo i w Niemczech nie jest różowo, dlaczego pomagacie tyle w Indiach? Poziom biedy i nędzy tam i w Polsce i w Niemczech to są jak gdyby dwa światy. Wiesz, często ludzie w Niemczech mówią, że nie powodzi im się dobrze, jeżeli ich dziecko nie ma wszystkich firmowych ciuchów. To jest standard w Niemczech. Jeżeli idzie w normalnych ciuchach do szkoły, już jest traktowane jako biedne. Tam nie ma tego problemu, bo nie chodzi milionów dzieci w ogóle nie chodzi do szkoły. Nikt się nie pyta, w jakich ciuchach. Ten poziom biedy jest zupełnie inny. My mamy tutaj inne standardy. Jeżeli nie możesz dziecku kupić wszystkiego firmowego, to myślisz, że jesteś biedny. Tam jest inny świat. Tam ludzie inaczej myślą, inaczej żyją. Będziemy mogli to wszystko poznać, tak jak mówię, on przyleci specjalnie tu do Niemiec, między innymi dla nas, aby nam podziękować za to, co ciastkowa fundacja włożyła w te sierocińce w Indiach. Ciastka na sobotę, na niedzielę już są upieczone i spakowane. Trzeba je tylko kupić. Za tydzień będziemy też zbierali pieniądze na Indie i sprzedawali te ciastka i w niemieckim zborze, i tutaj, i w Wuppertalu. Także serdecznie zapraszam, zaproście znajomych. Ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć na temat właśnie tych takich akcji, które robimy na podstawie Biblii. Jak pomagać? Bo niektórzy mówią tak, ale po co wy to robicie? Przecież to jest, jeżeli tam jest set, tak on powiedział, kilkaset, w samym New Delhi jest ileś milionów dzieci bezdomnych, co żyją na śmietnikach, a on stara się pomóc dla, nie wiem, tak powiedział, dla 5000, prawda? No ale to nie jest wszystko. Ale jest jakaś kropla w tym wszystku, jest jakaś nadzieja. Wiecie, w Biblii zawsze tak było, że Bóg nakazywał szczególną opiekę nad dziećmi, nad osobami samotnymi, starszymi, biednymi, upośledzonymi. Tak było w Starym Testamencie. Nie będziemy tego szczegółowo analizować, bo to nie jest szkoła biblijna, ale wierzcie mi, że jest wiele miejsc, które system socjalny w Izraelu w dawnych czasach był równie dobry albo lepszy niż dzisiaj. Bóg nakazywał opiekę nad słabszymi i oni to bardzo dobrze rozwiązywali. Wiesz, nie na darmo w tej przypowieści Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i kapłan i lewita przechodzą i, jak to się mówi, nie widzą człowieka w potrzebie, prawda, rannego. Jezus wypowiedział się w ten sposób bardzo ostro, jasno i na temat. Sam bardzo zwracał uwagę tutaj na ziemi na osoby słabsze lub, jak my to mówimy, poszkodowane przez los, chore. W Mateusza 9,36 czytamy: litował się nad nimi, były bowiem złupione i porzucone niczym owce bez pasterza. Czyli nad tymi ludźmi słabszymi, porzuconymi, litował się w szczególny sposób. Znacie przypowieść o ubogiej wdowie. Powiedział wyraźnie, ci, co przyszli przed nią, oni rzucali kasę z tego, co im zbywało. Ale ta, która dała ten jeden grosz, to ona dała w nowym tłumaczeniu ze swojego niedostatku. Czyli dała to, co miała. W Łukasz 21-24. Ze swojej nędzy wrzuciła wszystkie posiadane środki do życia. Tylko to, co miała na utrzymanie na dany dzień. I Jezus to zauważył. Często sobie myślisz tak. Bogaci powinni pomagać. Gwiazdy, milionerzy. Oni mają te miliony i oni tak... I rzeczywiście wielu z nich pomaga. Ale zobacz, co można zrobić, kiedy tych takich, powiedzmy sobie, zwykłych ludzi są miliony i każdy da po złodówce. O, przykładowo. To wszystkie problemy głodu i tak dalej byłyby na świecie rozwiązane. Wszystkie firmy, które żyją z tego, z pomocy charytatywnej, musiałyby upaść. Co Jezus robił, chodząc po ziemi? Czytamy to Ewangelia Mateusza 26, werset 6 i 9. I w Ewangelii Jana 12 i 13 rozdział. Ewangelia Mateusza 26, 6 do 9. To jedno, chyba bym jednak to miejsce bym chciał przeczytać. 26, 6 do 9. To jest taka historia, która potwierdza to, że oni mieli kasy, zbierali pieniądze na ludzi w potrzebie. Bo tam pada słowa, przecież można było to rozdać ubogim. Czyli oni, uczniowie Jego, zbierali pieniądze na różne potrzeby. Jest to bardziej potwierdzone w Ewangelii Jana, 12-13 rozdział. Zbierali, odkładali pieniądze, aby pomóc swoim rodakom. Jasno i wyraźnie. Czyli Jezus to robił ze swoimi apostołami, ze swoimi uczniami. Pamiętacie tą przypowieść o bogatym młodzieńcu, który mówi, co mam robić? A on mówi, rozdaj to, co masz, bo to cię obciąża. To jest twoim ciężarem, to ci nie daje szczęścia. I wtedy, tak jak wielu, odszedł zasmucony, bo nie był na to przygotowany. I nie przyjął tej drogi, nie chciał po prostu tak postąpić. Czy Jezus zapropagował to, żeby zbierać pieniądze na ludzi, którzy są w potrzebie? Wiemy, że umarł w roku 33. Jakieś 15-16 lat później, 49 rok, apostołowie zjeżdżają się na takie zebranie. Mówimy to, że to teraz nazywa się synod. I Tam Paweł spotyka się z Jakubem, Piotrem i Janem. Ustalają pewne reguły gry. I jedno z tych wszystkich postanowień to jest to, że będą zbierać pieniądze na różne osoby, które są w potrzebie. Rok 49 naszej ery. Myśmy tego nie wymyślili. Czytamy to w liście do Galatów, 2 rozdział 7-10, że usilnie będą się starać zbierać środki dla osób, które są w potrzebie. Rok 49 naszej ery, czyli 2000 lat temu. Ale później, za czasów, żeby sprawę skrócić, za czasów Klaudiusza, cesarza, gdzieś tam wybuchła straszliwa klęska głodu w cesarstwie, zwłaszcza w Jerozolimie było to widać. I zbory w Antiochii, czyli w Azji Mniejszej, zbierają pieniądze i przekazują do Jerozolimy, aby pomóc swoim braciom. To są Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 28-30. Aby pomóc swoim... Czytamy to w liście Jakuba. Jakub, że był bratem Jezusa. Wyłączyć? Nie? Był bratem Jezusa i w jednym ze swoich listów napisał tak. Jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze najedzcie. My dzisiaj nie mówimy tak. My mówimy, bracie, siostro, będziemy o was się modlić. Tak? Idźcie w pokoju, będziemy o was się modlić. W tych czasach widzieli już ten problem. Jakub napisał wprost i wyraźnie, jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze się najedzcie, ale nie dajecie im tego, co konieczne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Pytanie, z czego pożytek? Jaki pożytek z tego całego chrześcijaństwa? Mówił, no będziemy się modlić. Będziemy o was pamiętać w modlitwie. A Jakub, brat Jezusa, jeden z apostołów mówi, no ale jaki jest pożytek z naszego chrześcijaństwa? Jeżeli ktoś przychodzi z potrzebą, mówimy, będziemy się modlić, idź w pokoju i nie jesteśmy w stanie mu pomóc, to jaki pożytek z tego? Jaki pożytek z tej naszej modlitwy? Jaki pożytek z tego chrześcijaństwa? Niewielki. Bo Bóg mówił wyraźnie, że naszymi rękoma wy jesteście naśladowcami moimi w imieniu Jezusa Chrystusa poselstwo sprawujecie, czyli jesteście Jego zastępcami na ziemi. Mówi do nas, że my mamy to zrobić. Do uczniów też mówił. Kiedy przyszli i mówi, Panie, oni są głodni tego, chyba ich posłać do domu, mamy problem z głowy, bo ich jest 5000. A on mówi co? Wy dajcie im jeść. I po prostu tak go to wnerwiło, ta ich mała wiara, że przy tym pierwszym rozmnożeniu chleba 5000 tam było mężczyzn plus kobiety i dzieci, także w sumie nie wiadomo ile ich było, ale po prostu wszyscy dali taką plamę, że później jest wyraźnie napisane, że kiedy zbierali kosze z odpadkami, to tam z tych dwóch chlebków i paru rybek było 12 koszy odpadów. 12 koszy, tak żeby każdy z tych wielkich apostołów musiał dźwigać jeden kosz z odpadami, żeby dobrze zapamiętał to, co powiedział. Tak ich dogiął. Jeżeli nie wierzyliście w to, to każdy będzie teraz nosił po koszu odpadów. Później już było lepiej, że tam więcej wierzyło, to już było tylko 5 koszy odpadów. Przykładowo. Każdy dostał kosz odpadów. Z niczego, bo nie było, tylko były dwa chlebki, tam jakieś rybki, drugie śniadanie jednego chłopca. I z tego każdy musiał się troszeczkę nadźwigać, aby lepiej to zapamiętali. Także i Stary, i Nowy Testament mówi jedno i tłumaczy, jak pomagać, komu pomagać, dlaczego. Jezus, Jeżeli nie pomagał, to uzdrawiał. Na pytanie, po co to robisz? Po co to robisz? To mówił, po to zostałem posłany. To jest w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza. Po co to robisz? Po co im pomagasz? Bo po to posłał mnie Ojciec, abym w ten sposób postępował, abym dał przykład. W zasadzie cały psalm 72, tu na tym psalmie chciałbym skończyć, jest instrukcją pomocy dla innych i wytłumaczeniem, po co mamy to robić. Także zapraszam do lektury, nie będę czytał go całego, chociaż miałem chęć, ale zrezygnuję teraz. Jest tam napisane o tym, że on wyzwoli biednego. Niechaj sądzi uciśnionych z ludu, niech wybawi synów biednego, a oszusta niech zmiażdży. Psalm 72:4. I to tak jakby napisał, korupcja w pewnym momencie i oszustwo, wszystko to zginie. Amen. I tam później jest napisane o pokoju, dlatego że całe to zło, zwłaszcza na dzieci, przychodzi wtedy, kiedy jest wojna, jakaś tam zawierucha, zamieszki, to wtedy zazwyczaj ci najsłabsi są najbardziej poszkodowani. Dlatego Biblia mówi w 72 psalmie o pokoju, o pokoju. Za dni jego rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca. Czyli to będzie tak po prostu bez końca. Aż nie stanie księżyca. W innych miejscach jest napisane, aż nie stanie słońca. Czyli słońce będzie wschodzić i zachodzić, a pokój będzie. Współczucie jest wymienione w tym psalmie również i dobrobyt. Takie jeszcze dwa elementy na koniec. Użali się nad maluczkim i biednym, a duszę biednych wybawi. Z ucisku i gwałtu wykupi ich duszę, a ich krew będzie drogocenna w jego oczach. Czyli nie ma dla niego różnicy, bogaty lub biedny, lecz tutaj Pan mówi wyraźnie, że krew tych ubogich będzie drogocenna w jego oczach. W oczach świata jest różnie. 72:12-14 wersety. I na koniec obiecuje im dobrobyt. Bo w wersecie 16 tego psalmu jest napisane, mnóstwo zboża będzie na ziemi. To jest taki obraz dobrobytu. Gdzie jest dużo zboża, tam jest dużo jedzenia. Gdzie jest dużo jedzenia, nie ma głodu. I jeżeli jest żywność tania, no to wiecie, że wszystko jest okej. Okay. A jak przychodzą wojny, to ceny żywności rosną i wszystko zamienia się w ucisk i w głód. Na to dzisiaj chciałem zwrócić uwagę, dlatego że za tydzień będziemy gościli tego człowieka, abyśmy się mogli duchowo przygotować. Może będziemy mogli mu zadać jakieś pytanie, jak to się robi, żeby założyć tyle zborów i to jeden człowieczek, można tak powiedzieć, tak? On może powie coś więcej w swoim świadectwie, bo tutaj ta wersja państwowej telewizji jest trochę okrojona i tam w tym świadectwie mówił o tym, że był doktorem chemii i dlatego mówimy na niego ten doktor Abraham i miał dobrą pozycję. Mówi, w tamtych czasach miałem auto, co było w Indiach, wow, to jakby w Polsce kiedyś ktoś miał w latach 50. Warszawę, to było coś, nie? Albo później syrenkę, na całą wioskę jeden miał. I mówi, że wtedy, kiedy on tak fajnie powiedział, że tutaj go Bóg powołał, że ma iść do dzieci, on to zrobił i to się tak fajnie przyjmuje, ale w tym takim swoim prawdziwym świadectwie, bardziej obszernym, to mówi, że jak poszedł do tych dzieci, to 2 lata był na ulicy i bez niczego. Już spał na kartonach, bo po prostu pracy nie, jak to się mówi, rzucił tą pracę, którą miał i to wykształcenie. 2 lata doświadczał go Bóg, aby poznał, jak się żyje na kartonach. I dopiero wtedy z kolegą wierzącym założyli ten kościół, który Bóg tak pobłogosławił. Czasami Jezus naucza w ten sposób, że można modlić się o ludzi i można pomóc tak naprawdę ludziom tylko wtedy, jeśli im współczujesz. Albo jeżeli jesteś w stanie zrozumieć, jak oni żyją, jakie mają potrzeby, bo wtedy jesteś blisko nich sercem. Dlatego Bóg pozwolił mu zejść tak nisko, te 2 lata na ulicach, zobaczył, jak wygląda żyć bez pieniędzy i spać na kartonie, po to, aby później mógł, jak to się mówi, zrobić tyle wspaniałych rzeczy dla innych. Ja chciałbym, abyśmy, jeżeli z tego dzisiejszego spotkania nie będziemy w stanie wiele zapamiętać, to sięgnijmy do tego psalmu 72, bo tam jest cała instrukcja o tym, jak należy pomagać innym ludziom i po co to robimy, dlaczego to robimy i co nam to daje. I tym chciałbym zakończyć. Życzę wam jeszcze miłego wieczoru. Dbajcie o siebie. Czy będziemy jeszcze coś śpiewać, czy zakończymy od razu modlitwą? Ze względu na czas zakończymy od razu modlitwą, tak? O cały ten tydzień, o sobotę. Kto będzie mógł i chciał, to jedzie do Wuppertalu. Chcę tam być z tego względu, że pastor Darek będzie miał ordynację i będziemy się nad nim modlili i chciałbym przy tym być. Tam będą 2 nabożeństwa, jedno ewangelizacyjne, drugie bardziej misyjne. Jak ktoś ma wolny dzień i chce jechać, to się możemy domówić. Jedziemy w sobotę i w nocy wracamy. Niedziela też bardzo intensywna tutaj na miejscu. Jak ktoś jest chętny, to jeszcze możemy porozmawiać. Tak jak powiedziałem, będziemy sprzedawać i w sobotę chleby i ciastka, i w niedzielę chleby i ciastka. I u Niemców, i w Polsce, i gdzie się da, tak? Jesteśmy maleńka przygotowani? W Polsce, w polskich zborach chciałem powiedzieć. W Polsce nie, tylko w polskich zborach. Oni będą cały tydzień później w Polsce i będą też